Radio Maria Katolicki, głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Piątkowe rozmowy niedokończone to audycja szukając Słowa Bożego, która ta audycja jest medytacją czytań najbliższej niedzieli. Przypomnijmy, że najbliższa niedziela to uroczystość zesłania Ducha Świętego. Gościmy biblistów, dzisiaj ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu. Prośmy o potrzebne dary Ducha Świętego na ten czas naszej audycji, jednocześnie dla księdza doktora Mariusza, jak również dla nas wszystkich uczestniczących i współtworzących nasze spotkanie w audycji Szukając Słowa Bożego.
Tak jak ojciec zapowiedział, zbliżamy się do uroczystości Ducha Świętego, zesłania Ducha Świętego i ta audycja ma być wspólną refleksją nad Słowem Bożym i także nad tą wielką tajemnicą, do której się zbliżamy. Dzień Pięćdziesiątnicy, uroczystość zesłania Ducha Świętego. W tę uroczystość radość świąt paschalnych zostaje dopełniona właśnie w wydarzeniu zesłania Ducha Świętego. Nasze wyzwolenie z grzechu, dokonane przez śmierć i zmartwychwstanie, zostaje przypieczętowane darem Ducha Świętego. Mistrz z Nazaretu polecił swoim uczniom iść na cały świat i głosić Ewangelię. Ale to dopiero Duch Święty uzdolnił ich do tego, aby mieli siłę i odwagę podjąć to wielkie apostolskie zadanie. Chrystus obdarzył nas dziecięctwem Bożym, ale to dzięki Duchowi Świętemu możemy wołać Abba, Ojcze. Chrystus obdarzył nas wolnością, ale dopiero dzięki Duchowi jesteśmy zdolni w pełni z niej korzystać. W końcu ten, który jest prawdą, objawił nam ją, ale do całej prawdy ma nas doprowadzić Duch Święty. To wszystko właśnie pokazuje nam niezwykłą ważność zbliżającej się uroczystości. Chrześcijańska radość z wyzwolenia i dziecięctwa Bożego nabiera pełnego wymiaru w tajemnicy zesłania Ducha Świętego. I czytania, które usłyszymy w trakcie tej audycji w najbliższą niedzielę, pozwolą nam wniknąć przynajmniej częściowo w tę wielką tajemnicę naszej wiary.
Czytania najbliższej niedzieli, uroczystości zesłania Ducha Świętego, odnajdą Państwo pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich, rozdział 2, wersety od 1 do 11, drugie czytanie, pierwszy list świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 12, wersety od 3 do 7, następnie 12 i 13 i Ewangelia według świętego Jana, rozdział 20, wersety od 19 do 23. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakże więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie, słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.
Święto Pięćdziesiątnicy zgromadziło niesłychaną liczbę ludzi w Jerozolimie. Pobożni Żydzi zgromadzili się w tym świętym mieście z najrozmaitszych zakątków znanego ówcześnie świata, ze wszystkich narodów pod słońcem, jak słyszeliśmy w czytaniu. Nazwy tych narodów, ludów czy krain, częściowo dla nas obce, częściowo łatwe do zidentyfikowania. Ci wszyscy mieszkańcy przybyli, aby wspólnie dziękować Bogu za Torę, czyli za prawo. To był w ich przekonaniu największy dar, jakim im Bóg udzielił. Bóg dał swoje prawo, aby człowiek mógł dostąpić usprawiedliwienia. Tora była zatem mądrością Bożą wiodącą do zbawienia. I pamiątką tego wielkiego wydarzenia było właśnie świętowanie Pięćdziesiątnicy, Było to święto pielgrzymkowe i mieszkańcy z najrozmaitszych zakątków zarówno biblijnego Izraela, jak i także Żydzi z diaspory przybywali do tego świętego miasta. Jednak owo święto tygodni sprawowane w dniu Pięćdziesiątnicy, czyli w 50. dzień po zmartwychwstaniu Jezusa, w jednym momencie nabrało zupełnie innego wymiaru. Oto powiem, w czasie odczytywania opisu synajskich wydarzeń sprzed 12 stuleci, a więc z czasu wyjścia Izraelitów z niewoli, uczestnicy święta opisanego przez Dzieje Apostolskie nagle stali się świadkami tej samej scenerii. Ogień, gwałtowny wiatr, szum, niezwykłe zjawiska. To wszystko było niegdyś znakiem Bożej obecności na niedostępnej górze. Te zjawiska nie mogły zatem nie wprawić w zdumienie zgromadzonych Żydów. Nic więc dziwnego, że, jak mówi tekst Dziejów Apostolskich, zbiegli się tłumnie. Nie wiemy dokładnie, co wówczas ujrzeli, ale dzięki Łukaszowi wiemy, co usłyszeli. Piotr, niczym jak dawniej Mojżesz, zaczął przemawiać do zgromadzonego ludu. Podobieństwo jest o tyle wyraźniejsze, że każde wypowiedziane przez niego słowo było zrozumiałe. Całość tych wydarzeń bez wątpienia naprowadziła ich na nowy sposób myślenia. W świetle wielkich znaków i płomiennej mowy Piotra zrozumieli, że rozpoczyna się nowe objawienie. Dlatego właśnie, jak poświadcza Łukasz w Dziejach, przyłączyło się owego dnia około 3000 dusz. Wydarzenie Pięćdziesiątnicy Jerozolimskiej przywodzi na myśl także inną historię, będącą dramatem u początku ludzkości, a mianowicie historię budowy wieży Babel. W dzień zesłania Ducha Świętego było mnóstwo ludzi pochodzących z różnych narodowości, a każdy słyszał orędzie Boże w swoim własnym języku, języku zrozumiałym dla siebie. Natomiast przy budowie wieży Babel była sytuacja dokładnie odwrotna. Wszyscy mieli wspólną mowę, ale rozdzieliło owych ludzi grzeszne dążenie. Brakowało tam ducha zgody, ducha jedności i miłości, przez co każdy poszedł w swoją własną drogę. W Nowej Pięćdziesiątnicy zaszła sytuacja odwrotna. Drogi wszystkich, drogi ludzi pochodzących z różnych narodów zeszły się razem. I to właśnie było dziełem Ducha Świętego. Powszechna jedność, wyrażająca się w zgodnym rozumieniu zbawczego orędzia, nasuwa pytanie o język, w którym przemawiał Piotr. Język, który staje się zrozumiały dla różnych kultur, dla różnych ludzi, dla przybyszów z daleka i tubylców. Oczywiście jest to dar udzielony przez samego Ducha Świętego. Ale można spróbować odpowiedzieć, można spróbować zidentyfikować ten wspólny język, ową lingua franca, która jest zrozumiała dla wszystkich. Otóż tym językiem jest owoc, który przynosi Duch Święty Kościołowi. To znaczy miłość. Tym językiem jest miłość, bo ona właśnie jest dialogiczną łącznością Trójcy Świętej. Dlatego Kościół, chcąc zachować Bożą jedność, musi przemawiać tym samym językiem. Widać zatem, jak bardzo Kościół potrzebuje Ducha Świętego, aby zawsze trwać w jedności z Bogiem, i między wiernymi. Ale Duch Święty udzielił także jeszcze innego daru. A mianowicie daru odwagi do głoszenia zbawczego orędzia. Do tej pory apostołowie byli zamknięci w wieczerniku. Byli jako niejako obumarli ze strachu i bezradności. Co najwyżej celebrowali pośród siebie te wydarzenia, które były ich udziałem, kiedy Pan Jezus był razem z nimi. Ale była to celebracja, było to powtarzanie tylko dla zamkniętej wspólnoty, dla tych, którzy byli w wieczerniku. Ich prawda, ich Ewangelia, którą przejęli, jeszcze nie ujrzała światła dziennego. I właśnie z tego uśpienia wyprowadził ich Duch Święty, przynaglając wręcz do przepowiadania. Spełnia się zatem obietnica doprowadzenia do pełnej prawdy. Prawda bowiem, która stała się udziałem apostołów, ma być teraz przekazana całemu światu. I to jest owo doprowadzenie do pełnej prawdy, aby wszyscy ją poznali, aby wszyscy nią żyli, by ona w sposób pełny objawiła się całemu światu. Jak widzimy, czy jak możemy się domyślać, sytuacja w dzisiejszym świecie pokazuje, jak bardzo nasz świat jest pragniony prawdy i oczekuje odwagi dla jej przekazywania. Zarówno w Kościele, jak i w kontekście ostatnich, chociażby bardzo bolesnych wydarzeń, czy to politycznych, czy społecznych. Świat oczekuje i świat czeka na prawdę. Trzeba mieć odwagę porzucić strach, porzucić stare życie, by w Duchu Świętym rozpocząć nowe, aby mieć nie tylko siłę, ale i zdolność do budowania w jedności, by umieć trwać w miłości, a poprzez to tworzyć jedno. Wobec tego, jakże dziś są aktualne słowa wypowiedziane niegdyś na Placu Zwycięstwa przez sługę Bożego Jana Pawła II. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Pamiętamy dobrze, że były to słowa prorocze, można tak powiedzieć, bez żadnej przesady. Po tych słowach szybko nastąpiło odnowienie narodowej jedności. Zaczął się powolny, choć bolesny proces narodzin wolności. Wzmogło się poczucie mocy do walki o nową, o wolną Polskę. I wydaje się, że tych słów ponownie potrzebujemy, abyśmy mogli poznać prawdę i trwać w jedności.
Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym duchem.
Dar jednoczącej miłości jest udzielony wszystkim, jak naucza nas święty Paweł. I w tym czytaniu słyszeliśmy, ten dar jest udzielony dla wspólnego dobra. To właśnie dzięki Duchowi stanowimy jedno. Możemy w myślach teraz wspomnieć wszystkich ludzi, którzy na przykład są dotknięci ciężkim kataklizmem. Kataklizmem powodzi w naszym kraju, ale również dotknięci osieroceniem, dotknięci głodem gdzieś w krajach afrykańskich, dotknięci cierpieniem czy też inną boleścią. Ci, którzy nie mogą ruszyć się z miejsca i są do Niego wręcz przywiązani, czy nawet przykuci. Pomyślmy o tych wszystkich, którzy są spragnieni miłości i sprawiedliwości, zwłaszcza sprawiedliwości społecznej i to czynnego zaangażowania, który w sposób twórczy, w sposób konkretny zaradzi bieżącym niedostatkom. Właśnie te niezliczone rzesze cierpiących, niezliczone rzesze wołających mówią różnymi językami, ale mogą, czy też powiedzmy wprost, możemy zrozumieć się nawzajem, bo wyznajemy tę samą wiarę. Odczuwamy i żyjemy tą samą miłością, w niej trwamy. Trwamy w tej miłości, która jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego. Tę miłość można rozpoznać jedynie we wspólnocie Kościoła. Nie tak jak są niektórzy gdzieś w lesie, na polance, czy w swoich czterech ścianach zamknięci na innych, a poprzez to także zamknięci na Pana Boga. Tylko Kościół, tylko wspólnota w pełni objawia nam Boże działanie i również to działanie, niezwykłe działanie Ducha Świętego. Współbudowanie i współtworzenie jest możliwe tylko poprzez miłość, której źródło jest w Bogu. Tu ponownie można przywołać dramat wieży Babel. Jej budowniczy mówili jednym językiem, a jednak przestali się rozumieć. W Kościele, tak jak w Dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy mówią różnymi językami i przecież tak pozostanie, ponieważ Ewangelia dociera do najdalszych zakątków świata. A jednak możemy się wzajemnie rozumieć. Rozumiemy Ewangelię, rozumiemy Chrystusa, rozumiemy miłość. To jest właśnie ów wspaniały dar, który nam przynosi Duch Święty. Dlatego szczególnym miejscem poznania Ducha Świętego, powtórzmy to jeszcze raz z całą mocą, jest Kościół. To On nam objawia się w Piśmie Świętym, którego słuchamy właśnie podczas sprawowanej liturgii w Kościele. Jego poznajemy poprzez tradycję i nauczycielski urząd Kościoła, który oświeca i którym kieruje. To On jest obecny w liturgii i modlitwie, charyzmatach i urzędach tworzących Kościół. W końcu Jego działanie ujawnia się w życiu świętych, poprzez których ukazuje swoją świętość, kontynuując dzieło zbawienia. Dlatego Duch Święty jest duszą Kościoła, jego tchnieniem, a także tchnieniem każdego wierzącego. Jego pragnieniem jest to, aby wszyscy wierzący dali mu się prowadzić każdego dnia. Dzięki temu jednym głosem, choć w różnych językach, zabrzmi prawda, że Panem jest Jezus.
Z Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem, w dniu zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana, a Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
Pan Jezus w Ewangelii, którą usłyszeliśmy, wskazuje na ożywczą rolę Ducha Świętego w życiu wierzących. W dniu swego zmartwychwstania stanął on pośród uczniów i pokazał im ręce i bok, a następnie tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Owo tchnąć jest identyczne z pierwszym tchnieniem Bożym, które ożywiło człowieka z prochu ziemi. W ten sposób człowiek stał się istotą żywą. Tchnienie zmartwychwstałego wskazuje na nowe stworzenie, na nowe narodziny z wody i Ducha Świętego. Do tego Chrystus zapraszał Nikodema, który przyszedł pod osłoną nocy. Właśnie w nocy, kiedy niewiele widać albo w ogóle czasami nic, woła Chrystus, aby narodzić się ponownie, czyli wyjść na światło, ujrzeć światło słońca, ujrzeć blask. I tu właśnie wyłania się tajemnica Chrztu Świętego, dzięki któremu stanowimy jedno ciało w Kościele Chrystusowym. Poprzez ten sakrament Boże tchnienie, czyli sam Duch Święty, daje świeże siły i pobudza do działania. Wspólnota uczniów z Wieczernika dzięki niemu mogła wyjść na światło dzienne, wyjść z zamknięcia. Została dzięki jego mocy pobudzona do życia, i to życia twórczego, życia, które dawało życie innym poprzez głoszoną Ewangelię. Narodził się więc wówczas Kościół. Dzięki Duchowi Świętemu stajemy się zatem dziećmi Bożymi w jednym Synu. Mamy prawo zwracać się do Boga najpiękniejszym słowem – Ojcze. Tak zwracały się dzieci żydowskie do swoich ojców – Abba, to znaczy Ojcze. Tak zwracał się do swego Ojca sam Jezus. A teraz możemy i my tak mówić do naszego Boga. Zawdzięczamy to wszystko Duchowi Świętemu, którego Paweł nazywa duchem przybrania za synów. Taki właśnie ma sens nowe stworzenie. I w tym kontekście należy zauważyć, że zmartwychwstały Chrystus, przychodząc do uczniów wraz z zapowiedzią przekazania Ducha Świętego, powiedział również bardzo ważne słowa: którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Grzech rozbija jedność, bo jest odrzuceniem miłości. Dar odpuszczenia grzechów służy przywróceniu, względnie ożywieniu jedności. Jest on ponownym ożywczym tchnieniem Ducha Świętego, który wyprowadza ze śmierci spowodowanej grzechem i wprowadza do życia z Bogiem. Dlatego właśnie w kredo mszalnym Ducha Świętego nazywamy Panem i Ożywicielem.
Nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Szukając Słowa Bożego to medytacja czytań biblijnych najbliższej niedzieli, uroczystości zesłania Ducha Świętego. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do studia 56 655 23 55 to telefon dla słuchaczy Polski Północnej, dla słuchaczy Polski Południowej 56 655 23 56. Dla słuchaczy, którzy korzystają z sieci w rodzinie, bezpłatne połączenia na antenę 720 100 100 oraz 720 100 200 i telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 655 23 66. Przypomnę, że naszym gościem dzisiaj w audycji Szukając Słowa Bożego jest ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu. Audycja Szukając Słowa Bożego, Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Zbigniew z Pomorza. Kłaniam się nisko tym, którzy prowadzą Radio Maria i tym, którzy to wspomagają. Chcę dać takie świadectwo. To, co teraz powiem, wydarzyło się naprawdę. W 2008 roku, 14 czerwca, robiłem krzyż przed kościołem. Duży, pięciometrowy, dębowy krzyż. Będę mówił w skrócie, żeby nie przedłużać. Jestem trochę zdenerwowany. Miałem zabrany aparat fotograficzny i robię zdjęcie tego krzyża. Teraz takie pytanie. Czy można sfotografować coś, czego nie ma? Nie można. Będę mówił w skrócie, żeby nie przedłużać. Po wywołaniu tych zdjęć okazało się, że tam na nich jest całkiem co innego, jak robiłem. Na tych zdjęciach jest Zmartwychwstanie, Trójca Święta, Matka Boska z Dzieciątkiem. I to chciałem przekazać.
Dziękujemy Panie Zbigniewie za przekazanie tej informacji. Pozdrawiamy z Panem Bogiem.
Bogiem.
Odbierzmy kolejny telefon. Radio Maria, bardzo proszę.
Ja do audycji.
Prosimy bardzo, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam księdza doktora Mariusza Szmajdzińskiego, ojca prowadzącego. Mówi Elżbieta z Lublina. Ja chciałam powiedzieć kilka refleksji o Duchu Świętym, ponieważ on dla mnie był taką osobą Trójcy Świętej najbardziej nieznaną, najbardziej niewiadomą. Najmniej wiedziałam o Duchu Świętym i o jego w ogóle działaniu. I z chwilą, kiedy nastąpiło moje takie wielkie nawrócenie, ponieważ byłam taką tylko letnią katoliczką, to właśnie poszłam kiedyś na spotkanie do odnowy w Duchu Świętym. I tam, no, to był dla mnie szok, te ich modlitwy, śpiewy i tak dalej, ale właśnie tam zwróciłam uwagę na właśnie przywoływanie, przyzywanie Ducha Świętego. I tak pozostałam w tej wspólnocie, przeszłam seminarium, przeszłam chrzest w Duchu Świętym i Duch Święty stał się dla mnie moim przyjacielem, moim przewodnikiem, moim nauczycielem. Ja od napełnienia Duchem Świętym dopiero mogłam zdołać czytać Pismo Święte, je rozumieć. Duch Święty przybliżał mi w ogóle poznanie działalności całej Chrystusa. Mogłam poznawać całą historię zbawienia. Duch Święty poza tym towarzyszył mi i obdarzał mnie swoimi darami, którymi mogłam posługiwać we wspólnocie. I Duch Święty jest właśnie i ożywicielem dla mnie i jest takim moim nie tylko upragnionym gościem, ale gospodarzem mojego serca. I on z pokładów mojej duszy, mojego serca wydobył mnie z takiej choroby, takiej amnezji serca, niepamięci właśnie skąd ja przybyłam, kim jestem i dokąd zmierzam. I dzięki Duchowi też Świętemu poznałam, tak jak mówię, Boga, świat, ludzi. Poznałam, co to jest właśnie dar braterstwa, służenia, dar, że traktuję wszystkich ludzi jako braci, jako siostry, ale też Duch Święty mi pokazał, że jak mogę właśnie gasić Ducha Świętego, jak go mogę zasmucać poprzez to, że jak momentalnie z tego właśnie jak gdyby nowego, odrodzonego człowieka powracam do starych nawyków, do starych przyzwyczajeń, do popadania w grzech. Ja jestem słaba i Duch Święty mi to właśnie mówi, że jestem słaba, ale On jest moją mocą, ale On mi zawsze pozwala się podnieść i dlatego też mnie uczy, żeby nie napajać tylko negatywizmem, nie osądzać, nie oceniać, nie krytykować, tylko otwierać właśnie swoje serce na ludzi i patrzeć, że w nich jest Chrystus i że ten Chrystus też jest we mnie, że jesteśmy obdarowywani wszyscy. Nie ma tak, że jeden jest obdarowywany wszystkimi darami, a ktoś nie. I dlatego też Duch Święty, właśnie to przyjście, jutro będzie Wigilia Ducha Świętego, będę bardzo uroczyście przeżywała, bo On mi daje moc do wytrwania, a są kłopoty, są cierpienia i to wielkie, ale On mi daje wytrwanie i On mi daje takie przylgnięcie coraz większe do Chrystusa i daje mi pokój i daje mi radość. Mimo tych wszystkich bardzo naprawdę wielkich cierpień i wielkich kłopotów. To tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo za
wysłuchanie. Dziękujemy Pani Elżbieto.
I szczęść Boże.
Szczęść Boże. I prosimy ksiądz dr Mariusz Szmajdziński.
Bóg zapłać serdeczny Pani Elżbieto za to piękne świadectwo. Może zacznijmy właśnie od tego, co zostało powiedziane przez Panią na początku. Owa wielka nieznajomość. Oczywiście Duch Święty jako osoba boska pozostaje zawsze dla nas wielką tajemnicą. Stary Testament objawiał nam Boga, Boga Ojca, Boga Stworzyciela. Poprzez Nowy Testament poznaliśmy również Boga Ojca, ale objawionego już w Jezusie Chrystusie, w Synu Bożym. I kontynuacją tego Bożego objawienia, także poprzez Nowy Testament, jest objawienie Ducha Świętego. Ale pamiętajmy, że nie możemy tak w sposób taki, bym powiedział, kategoryczny, jak można by było w pewnym sensie tutaj wyczuć z tej odpowiedzi, z tej wypowiedzi, z tego świadectwa, rozgraniczać tych osób. Otóż mówimy o Bogu, Bogu trójjedynym. A jednocześnie pamiętajmy, mówimy o największej tajemnicy, jaka objawiła się człowiekowi. Paweł apostoł mówi, teraz poznajemy tylko po części i Bóg pozostanie dla nas w jakiejś mierze, w jakimś takim znaczeniu, że w ogromnej mierze tajemnicą i nieznanym, ale jednocześnie objawia nam się. A to o tym niebezpieczeństwie, tym takim kategorycznym rozdzielaniu osób, o którym tutaj zaznaczyłem i które można było jakoś tak zauważyć, czy przynajmniej odnieść takie wrażenie ze świadectwa pani Elżbiety, wiąże się właśnie pewne niebezpieczeństwo, że upatrując szczególne działanie, na przykład w Duchu Świętym, że to On pobudza nas do dobra, On obdarza nas łaską modlitwy, zaczynamy w pewnym sensie jakby rozdzielać poszczególne osoby, oddzielać je od siebie w naszym życiu duchowym, a przecież jest to bardzo niewłaściwe i niebezpieczne. Bóg jest jeden, a objawia nam się jako Ojciec, objawia nam się jako Syn i objawia się nam jako Duch Święty. Natomiast bardzo pięknym, bardzo trafnym spostrzeżeniem było właśnie owo to świadectwo, które mówiło, iż Duch pozwala się na nowo narodzić. Tak, pozwala nam się narodzić za każdym razem. Właśnie jest tym ożywczym tchnieniem, które jest posłane od Boga Ojca, od Stworzyciela, byśmy odradzali się na nowo, byśmy niejako zaczynali na nowo nasze dziecięstwo, w cały czas jako młodzi, jako świeże pędy latorośli, tego krzewu, którym jest Chrystus. Natomiast co do przypomnienia, oczywiście w chrześcijaństwie był taki pewien nurt, który mówił, że do Boga, prawdziwego Boga, dojdziemy poprzez przypomnienie w sobie autentycznego obrazu. To wszelkiej maści ruchy gnostyckie, które bardzo często okazały się w chrześcijaństwie czymś niezwykle niebezpiecznym, bo dlaczego? Ponieważ wydawało się, że wystarczy sobie przypomnieć tylko właśnie, kim jestem i to wszystko. I wtedy powstawała swego rodzaju stagnacja i samo uwielbienie już samego siebie. Niepotrzebne było Boże działanie Ducha Świętego, czy łaska odkupienia dokonana przez Chrystusa, ale właśnie przypomnienie w sobie tego daru, który jest w naszych sercach, który jest w nas. Owszem, jesteśmy stworzeni na obraz i Boże podobieństwo, ale jesteśmy także odkupieni, jesteśmy przez Chrystusa, jesteśmy także prowadzeni przez Ducha Świętego. I samo przypomnienie nie wystarczy, trzeba zawsze być otwartym na działanie Boga w naszym życiu. Boga w Trójcy Jedynego. Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Kolejny telefon, nasza audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Grażyna z Pomorskiego Województwa. Mam takie trzy pytania do księdza doktora. Pierwsze, czy zdanie z Niedzielnych Dziejów Apostolskich znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu daje po prostu podstawy, żeby sądzić, że była tam również Matka Boża, skoro w rozdziale pierwszym jest napisane, wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego. I drugie pytanie. Skoro praktykowanie Tory służyło zbawieniu, lecz nie dawało siły do jego osiągnięcia, czy można wysnuć analogię, że choć Chrystus wysłużył nam zbawienie, to jednak siły, aby je osiągnąć, daje dopiero Duch Święty? I trzecie, taka uwaga moja skromna. W Dziejach Apostolskich chyba nie ma mowy o obawach apostołów i uczniów Jezusa przed Żydami, skoro po niebowstąpieniu Pana wrócili do Jerozolimy z wielką radością. Cześć Boże, dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Prosimy ksiądz doktor Mariusz Szmajdziński.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie pytania, bardzo właściwe, bardzo zasadne i wszystkie spostrzeżenia. Poczynając od pierwszego pytania, czy można przypuszczać, że Duch Święty stąpił również na Maryję? I tutaj pani podparła się tekstem z początków, z pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich. Jak najbardziej tak. Sam opis już Pięćdziesiątnicy nie wymienia bezpośrednio, ale tradycja Kościoła zawsze wiązała Maryję, która była obecna z apostołami wieczerników w dniu zesłania Ducha Świętego. Również w ikonografii chrześcijańskiej bardzo często jest przedstawiana Maryja. Nawet szczerze mówiąc teraz w pamięci trudno by byłoby mi wskazać jakiś obraz, gdzie właśnie byliby sami apostołowie bez Maryi. Te obrazy, które przypominam sobie zawsze, także przedstawiają Maryję. Może przejdę najpierw do, to już kończąc pierwsze pytanie, do trzeciego pytania, ponieważ ono będzie krótsza tutaj wypowiedź. Oczywiście Dzieje Apostolskie, czy też zakończenie Ewangelii Łukaszowej, prawda, to dwudzieło Łukaszowe, Dzieje Apostolskie i Ewangelia Łukasza mają tego samego autora, mówią właśnie, że apostołowie wrócili z radością. Zakończenie Ewangelii mówi także o przebywaniu uczniów, apostołów w świątyni, że tam wielbią Pana Boga. Natomiast to, co wspomniałem tutaj o obawie, oczywiście to z kolei tradycja Janowa. Kiedy przeczytamy to, co się wydarzyło po zmartwychwstaniu, czy też może po śmierci w takim kontekście, a w konsekwencji także po zmartwychwstaniu, Ewangelia Janowa wyraźnie stwierdza, że apostołowie siedzieli zamknięci z obawy przed Żydami. Natomiast drugie pytanie, które ma niezwykłą głębię teologiczną. Tora była rozumiana, tak jak zostało powiedziane to w komentarzu do pierwszego czytania, jako największy dar dany człowiekowi. Tak była Tora widziana przez Żydów, przez lud wybrany. Dar Pana Boga, który miał człowiekowi dopomóc w udoskonaleniu się, w byciu doskonałym. Wszystkie 613 przykazań, które są zapisane w Torze, miały człowieka zbliżać do Boga. Po dziś dzień Żydzi wierzą, że jeżeli będą wszystkie przykazania zachowane, jeśli wszystkie szabaty będą zachowane, wtedy przyjdzie Mesjasz. Ale widzimy, że Mesjasz w przekonaniu Żydów nie przychodzi, a więc tutaj odpowiedź się jednoznacznie rysuje na pytanie, czy prawo w całości może być przestrzegane, czy może być zachowane. I swoistego rozrachunku z prawem dokonuje Paweł Apostoł w liście do Galatów, ale przede wszystkim w liście do Rzymian, wykazując, że niestety nie. Człowiek, chociażby się znalazł taki człowiek, który by zrealizował prawo, całe prawo, to jednak nie będzie usprawiedliwiony. On będzie tylko wiedział, co jest grzechem, a co jest dobrem. Natomiast usprawiedliwienie, czyli ta możliwość bezpośredniego bycia przed Bogiem, jest przyniesiona przez Chrystusa, przez Jego zbawcze dzieło, przez śmierć i zmartwychwstanie. Natomiast jeżeli dobrze zrozumiałem pytanie, czy można powiedzieć, że Duch Święty dopełnia tego dzieła zbawienia. Oczywiście dzieło zbawcze w całości zamyka się w wydarzeniu paschalnym Jezusa Chrystusa. Absolutnie nie wymaga ono żadnego dopowiedzenia, uzupełnienia, jakiegoś doprowadzenia do końca. Natomiast sama uroczystość zesłania Ducha Świętego jest darem dla człowieka, by rzeczywiście w pełni mógł się otworzyć, mógł tę prawdę przyjąć. Chrystus właśnie zapowiadając zesłanie Ducha Świętego mówi, że zostanie posłany Duch Prawdy. A zatem ten, który doprowadzi do pełnej prawdy, ale o tym to już mówiliśmy, to jest nieco już teraz odchodzę od zasadniczego tutaj wątku, doprowadzi do poznania prawdy w znaczeniu, że wszyscy będą mogli tą prawdę poznać. Natomiast Duch Święty uzdalnia nas do tego, abyśmy rzeczywiście umieli w pełni otworzyć się na dzieło zbawcze i żyć w tym życiu, które nam przynosi Chrystus. W pełni korzystać z dziecięctwa Bożego. Dziecko miłuje swoich rodziców. Dziecko, jeżeli ma rodzeństwo, także powinno kochać tych swoich wszystkich najbliższych. I właśnie Duch Święty przynosi nam dar miłości, a więc abyśmy odpowiedni sposób ukochali Pana Boga. Odpowiedzieli właśnie tym jednym językiem na to wydarzenie, poprzez które On do nas przemówił. Innym owocem Ducha Świętego jest radość. A zatem Duch Święty uzdalnia nas do odpowiedniej radości z tego wielkiego wydarzenia. Kolejnym owocem Ducha Świętego, jak wymienia to Paweł Apostoł w liście do Galatów, jest pokój, właśnie abyśmy umieli rzeczywiście w tym pokoju Chrystusowym, w tym wielkim wydarzeniu zbawczym prawdziwie trwać. A zatem odpowiadając już tak syntetycznie kończąc ten wywód, dzieło zbawcze Chrystusa nie wymaga absolutnie żadnego uzupełnienia. Natomiast Duch Święty objawia się po to, no, by dać się poznać oczywiście, ale również po to, by uzdolnić człowieka do właściwego przyjęcia tego bezcennego daru.
Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina. Chciałam bardzo podziękować księdzu doktorowi za tę głęboką myśl, bo dopiero zrozumiałam, dlaczego Pan Jezus zmartwychwstały, przychodząc do uczniów, wita ich pokój, Pan, jako Bóg pokoju. A pamiętamy, że ten pokój został przerwany przez działanie zbuntowanego szatana na pierwszych rodziców. I tu wskazuje na swoje posłannictwo i posyła uczniów, to są apostołowie z Maryją. Jak mnie posłał Ojciec, ja was posyłam, a więc jak ja wypełniłem wolę mego Ojca, no wiadomo, sposób doskonały, tak i my powinniśmy wypełniać wolę Jezusa, a wolą jest, prawda, strzec przykazań, szczególnie żebyśmy się wzajemnie miłowali. Wtedy Bóg Ojciec da nam obietnicę, ześle nam Ducha Świętego. I tu widzę, dla mnie pomocna jest Maryja, bo była, prawda, matką nieskalaną, więc zdolną słuchać tylko wyłącznie słów Boga i przyjęła w sposób doskonały wolę i same Słowo Boże, którym jest Jezus, nasz Król, Mesjasz. I teraz przy narodzinach w Kościoła też jest Maryja. A pierwsze jeszcze zobaczyłam, że Jezus przychodzi jako Król zwycięski. Prawda? Każdy tak na ziemski sposób, myślę, no każdy król walczy o pokój swoich granic, a jego granice są, prawda? Nie ma takich ziemskich granic, tylko każdy człowiek, który dobrej woli pełni wolę. Także tutaj jako król ten zwycięski, to Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bóg zapłać, Pani Krystyno, szczęść Boże i ksiądz doktor Mariusz Szmajdziński.
Bóg zapłać serdeczne. Właśnie to piękne, cenne spostrzeżenie z Ewangelii. Chrystus, wchodząc do apostołów, mówi: pokój. Może warto w tym miejscu zrobić jeszcze pewne dopowiedzenie, uzupełnienie, czym jest pokój w znaczeniu biblijnym. Otóż to nie tylko stan bez wojny, stan bez jakichś zamieszek, konfliktów zbrojnych. Otóż pokój, to już jest widoczne bardzo wyraźnie w Starym Testamencie, również w Nowym Testamencie, pokój to suma wszystkich dóbr, jakie człowiek może otrzymać od Boga lub też od drugiego człowieka. Tak bibliści bardzo lubią cytować, przywoływać słówka hebrajskie czy też greckie, czyli słówka oryginalne, tekstów oryginalnych, języków oryginalnych Pisma Świętego. Właśnie może warto w tym miejscu się odwołać. Hebrajskie szalom, pokój, pochodzi od czasownika szalam, który oznacza, między innymi ma znaczenie wypełniać coś po brzegi, napełniać coś. A właśnie to wyraża istotę hebrajskiego szalom, tego biblijnego pokoju. To dobro, które całkowicie wypełni życie człowieka. I oczywiście to jest stan bez wojny, bo kiedy jest wojna, kiedy są kłótnie, panuje nienawiść, wtedy człowiek czuje się źle. Ale pokój to również dobro, to również zdrowie, ludzka życzliwość, pomyślność w życiu. I Chrystus mówiąc pokój wam, po prostu życzy wszelkiego dobra, które przynosi ze sobą już jako zmartwychwstały. Także została tutaj wymieniona ponownie w kolejnej rozmowie osoba Maryi. Rzeczywiście Łukasz bardzo pięknie umieszcza Maryję na początku Ewangelii jako tę, która rodzi Zbawiciela, i na początku swojego drugiego dzieła, na początku Dziejów Apostolskich, kiedy rodzi się Kościół. A więc w pewnym sensie można powiedzieć, że jest właśnie przy narodzinach, tak jak matka, jako współrodząca.
Minut po godzinie 19:00 słuchają Państwo audycji Szukając Słowa Bożego. Kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Przeczysta Maria Panna. Ja mam takie...
Kto do nas telefonuje?
Pytanie. Sabina z Wrocławia.
Prosimy Pani Sabinę.
Pierwszy raz, ja nigdy nie zdawałam sobie sprawy na wielkie działanie Ducha Świętego. Jakoś ta trzecia osoba Boża umykała, ale dopiero na pogrzebie Jana Pawła II było pięknie widać, jak na trumnie Pismo Święte się pięknie zamyka i z powrotem wraca do początku. To było piękne, to jest jedno. Drugie, pięknie ksiądz zauważa i zwraca nam uwagę, że nie możemy oddzielać tylko Ducha Świętego, ponieważ gdybyśmy go oddzielali, różne inne, jak gdyby powiewy negatywne, powiewy inne mogłyby się wkraść, a przecież on jest spójny z Bogiem, z Jego Synem, także to. Ale jeszcze mam inne pytanie. Bardzo pragnęłam dodzwonić się i jak gdyby, ponieważ mamy trudną sytuację polityczną w kraju, chodzi o Smoleńsk i przy okazji o ogólną modlitwę w całym kraju. Bardzo mnie poruszyła jak gdyby mowa ojca dyrektora, że gdziekolwiek jest jakaś inicjatywa, ażeby modlitewna inicjatywa, różańcowa modlitewna inicjatywa, ażeby zgłaszać. Mnie się nasunęła taka myśl, która ogarnęłaby całą Polskę, bo ciężko jest zgrać to nawet w diecezji, a nie mówiąc o parafii, no tym bardziej, no jest ciężko zgrać. Ja mam taką sugestię, taką myśl. Czy ja mogę ją podać?
Bardzo proszę, pani Sabino.
Bardzo proszę. Ja mam taką myśl, żeby w całej Polsce, może to pójdzie dalej, przecież Radio Maryja płynie nie tylko w obrębie Polski, a żebyśmy całym narodem zaczęli się bardzo modlić na różańcu w taki sposób, że urodzeni pierwszego modlą się o pierwszej w nocy, urodzeni drugiego o drugiej i tak dalej do 24 modlą się od 24 do pierwszej, a ci co 25 urodzeni modlą się od 24 do 25, czyli do pierwszej, 26 i tak dalej. I każdy się modli godzinę na różańcu. I wtedy nie musimy uzgadniać między sobą, jak nam idzie, a efekty będą płynęły nagle. Po prostu nagle. I ja w ten sposób odzywam się, bo chciałam od 3 dni połączyć się, a jakoś mi się nie udawało. Teraz tak pięknie, wtedy Duch Święty, a akurat i temat jest odpowiedni, a Duch Święty i Boży Syn oraz nasz Stwórca szybko pomoże nam. Wchłoniemy to wszystko. Każdy po godzinie się modli.
Dziękujemy pani Sabino.
Bardzo. Bóg
wśród tych wielu inicjatyw modlitewnych, ta należy do jednej właśnie z wielu zaproszeń, ale trzeba też jakiejś weryfikacji tego, czy modlimy się nie tak ogólnie, tylko właśnie przed pani rozpoczyna w sąsiedztwie, czy też w parafii. No, Kościół działa w strukturach konkretnych, w jakimś też porządku, a nie w takim bliżej nieokreślonym systemie. Chociaż, no, jak mówimy, ta troska o dobro naszej ojczyzny, o przyszłość Kościoła i budowanie Królestwa Bożego jest tą, którą trzeba wykorzystywać i zachęcamy panią i wszystkich do tej modlitwy, o której również mówi ojciec dyrektor, ojciec Tadeusz Rydzyk, ale która też trwa nieustannie w grupach różańcowych, tych, którzy organizują Jerycha Różańcowe. O tym jeszcze na zakończenie naszej audycji, ponieważ to była sprawa, można powiedzieć, taka typowo związana z naszym życiem i sytuacją, w której się znajdujemy, ale też były sprawy dotyczące naszej audycji. Prosimy ksiądz dr Mariusz Szmajdziński.
Tak. Serdeczne Bóg zapłać za ten głos. Duch wieje, kędy chce. I Duch jest także tym, który przychodzi naszym słabością, zwłaszcza wtedy, kiedy nie umiemy się modlić. Jak widzimy, inicjatywy modlitewne są podejmowane przez nas, ale właśnie to jest wszystko natchnienie Ducha Świętego. No, dziękować Panu Bogu, że są podejmowane różne inicjatywy, również w tej parafii, w której jestem wikariuszem, jest podjęta inicjatywa, znaczy inicjatywa to takie, no może niewłaściwe słowo, jest podjęta modlitwa różańcowa każdego 25 dnia miesiąca. I rodziny, poszczególne rodziny zobowiązały się tego dnia w określonych godzinach odmawiać różaniec święty i jest on rozpisany na 24 godziny. Są również osoby, które w wstają na przykład o 2, 3, 4 w nocy czy nad ranem i odmawiają Różaniec Święty, by rzeczywiście tego dnia, 25 dzień miesiąca, czyli ten dzień, kiedy w jakiś sposób przywodzi nam każdego dnia pamięć o Bożym Narodzeniu, kiedy narodziło się życie, Zbawiciel, jest zanoszona modlitwa do Boga Ojca. Rzeczywiście nasz kraj, nasza ojczyzna potrzebuje modlitwy, skutecznego działania, dobrego działania na rzecz biednych, pokrzywdzonych, ale również modlitwy, bo bez modlitwy to wszystko się stanie jałowe, prawda? Modlitwy za zmarłych, którzy tragicznie zginęli, ale także modlitwy za tych, którzy teraz cierpią z powodu straty swojego domostwa, z powodu swoich rzeczy, także opłakują tych, którzy zginęli w powodzi. A jeszcze nawiązując do pogrzebu, który został tutaj przez panią Sabinę przywołany. Rzeczywiście najpiękniejsza chyba scena, chwila na pogrzebie Jana Pawła II. Naprawdę duch przemówił. Duch wieje, kędy chce. Ilekroć patrzę na ten właśnie scenę, ona jest czasami powtarzana, kiedy jest przywoływany pogrzeb sługi Bożego Jana Pawła II, to bardzo żałuję, że nikt wtedy nie podbiegł do trumny, do księgi, by zatrzymać ręką, gdzie Duch Święty, ten unoszący się wiatr nad trumną, wiatr, duch nad placem świętego Piotra, księgę otworzył. Może by właśnie warto było odnaleźć wtedy tę stronicę i do niej wracać jako do testamentu Jana Pawła II, jakby do ostatniego słowa, które chciał nam przekazać. Niestety, pozostanie to dla nas tajemnicą. Może to też należy odebrać jako szczególny znak. I w tym momencie już, ponieważ czas nasz kończy się, zbliża się do końca, był wspomniany Jan Paweł II, zarówno teraz w tej ostatniej wypowiedzi, jak i w rozważaniach. Papież przypomniał nam, że zadaniem Kościoła jest w dzisiejszym świecie bycie świadkiem tej nadziei, za którą każdy człowiek w głębi serca tęskni. Papież stwierdza wprost: źródłem nadziei dla Europy i dla całego świata jest Chrystus. Kościół zaś jest jakby kanałem przenoszącym i rozprzestrzeniającym falę łaski tryskającej z przebitego serca Odkupiciela. To jednoczące działanie ma doprowadzić do powstania Europy Ducha. Zbliżamy się do uroczystości zesłania Ducha Świętego. Można powiedzieć do uroczystości jedności. Prośmy zatem Boga, aby nie tylko Polska czy Europa, ale cały świat, mówiący tak różnymi językami, odnalazł prawdziwą jedność w Duchu Świętym. Oby Duch Święty, który sprawił, że na początku Kościoła wszyscy, pomimo swych różnic, słyszeli jedną Ewangelię i przyjęli ją zgodnie, dał teraz Kościołowi nowe tchnienie, nowy zapał. Aby także w naszym świecie, dzisiaj, wszyscy mogli usłyszeć Ewangelię prawdy, Ewangelię miłości. Owe wszystkie narody pod słońcem, a zwłaszcza ci, którzy są na nią w sposób tak bardzo widoczny, bo sami dają do zrozumienia zamknięci. A zatem w tę zbliżającą się uroczystość módlmy się o zjednoczenie ducha. Dziękuję bardzo.
Również dziękujemy bardzo. Dzisiejsze rozważania prowadził ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji łowickiej.